Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że każdy z nas ma jakieś ulubione swoje postacie w Biblii, prawda? Do których lubimy wracać, których historie lubimy czytać, które są dla nas takim i zbudowaniem, i wzorem, i często podziwiamy różne osoby w różnych sytuacjach i czytamy to jako takie ciekawe historie, ale myślę, że pożytek z tych historii i z tych postaci odnosimy wtedy, kiedy możemy to odnieść w jakiś sposób do swojego życia. 11 rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje nam taką listę bohaterów wiary, prawda? Ludzi absolutnie wyjątkowych. No, moglibyśmy przy niektórych imionach dyskutować, prawda? Możemy mieć jakieś swoje różne zdanie, ale niewątpliwie Biblia nam pokazuje te osoby jako taki przykład, wzór. Ale wśród tych bohaterów wiary możemy znaleźć jeszcze inne takie szczególne osoby. Osoby, o których Pan Bóg powiedział coś takiego konkretnego, wyjątkowego, coś takiego, co dzisiaj nam się kojarzy z tymi osobami, prawda? Kiedy myślimy o wierze, to natychmiast przychodzi nam na myśl ojciec wiary, prawda? Czyli Abraham, ten, który jakby jest takim protoplastą, czy człowiekiem, który pokazał nam, na czym polega wiara. Kiedy myślimy o Mojżeszu, to wiemy, że Pan Bóg zobaczył go, czy ocenił go jako człowieka, o którym czytamy w Biblii. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Biblia Gdańska oddaje to słowem najpokorniejszym. To było taką cechą szczególną Mojżesza. A dzisiaj chciałbym mówić o innym człowieku, o Dawidzie. Co Pan Bóg powiedział o Dawidzie? Pamiętamy? Tak, że był człowiekiem według Bożego serca. Co to znaczy? Najskromniejszy, najpokorniejszy, to wiemy, prawda? Ojciec wiary, też możemy jakby się domyśleć, prawda? Czy rozumiemy, o co chodzi? Człowiek według Bożego serca. Postaramy się dzisiaj zastanowić nad tym i powiedzieć, czy poszukać sobie kilka rzeczy, które o tym świadczą. Wyjdziemy sobie od pierwszego wersetu z Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 21 werset, kiedy apostoł Paweł w Antiochii Pizydyjskiej przemawiał do Żydów i jakby powtarzał tą historię Izraela, którą przecież oni bardzo dobrze znali, prawda? Ale on jakby używał to jako argumentów do tego, żeby powiedzieć, czy przekazać im Ewangelię o Jezusie Chrystusie, i wychodził od Starego Testamentu. I w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, od 21 wersecie, bardzo króciutko mówi właśnie o Saulu, o Dawidzie, i czytamy coś takiego. Potem zażądali króla, i król dał im Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Benjamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. I myślę, że to takie zestawienie Saula i Dawida, ono jest bardzo charakterystyczne, i też same te dwie postacie, i to, że one występują obok siebie, i to, że Dawid zastąpił Saula, myślę, że z tego możemy mnóstwo różnych wniosków wyciągnąć, ale dzisiaj zastanowimy się o Dawidzie. Czytamy tutaj, że Bóg wystawił mu świadectwo. Sam Bóg. Myślę, że zgodzimy się z tym, że to jest wspaniałe świadectwo. Dawid zastąpił Saula, człowieka, który wspaniale się prezentował. Ludzie mogli być dumni z takiego króla. Czytamy, że o głowę przewyższał cały lud. Był kimś wyjątkowym z takiego zewnętrznego, fizycznego punktu widzenia. Ale przychodzi moment, że Bóg go odrzucił, bo Saul nie był dobrym królem. Nie dochował tego, co Bóg mu nakazał. I Bóg szuka kogoś innego. Już nie patrzy na jego wysoki wzrost, już nie patrzy na jego prezentację, już nie patrzy na jego wygląd, już nie patrzy, tak jak czytamy w Bożym Słowie, na to, na co patrzą ludzie, nie patrzy na to, na co patrzył Samuel, prawda, kiedy wszedł pierwszy syn Isajego. Samuel pomyślał sobie, że to na pewno ten Bóg mówi nie. To nie jest ten. I Bóg wybrał człowieka, czytamy tutaj, że Bóg wybrał, szukał i znalazł człowieka według swojego serca. Co to znaczy według Bożego serca? Zastanawialiście się kiedyś, czytając ten fragment i to zdanie? Myślę, że możemy powiedzieć, że chociaż Bóg wybrał Saula na króla, chcąc zaspokoić żądania, oczekiwania ludu, Saul nie był człowiekiem według Bożego serca, chociaż Bóg dokonał tego wyboru. Saul nie był takim mężem, ale dlatego, że Bóg sobie dopiero takiego człowieka wyszukał. I pomimo wszystkich swoich atutów, pomimo tego wspaniałego zewnętrznego wyglądu i tej prezencji, Saul takim człowiekiem nie był. Czy Dawid był idealny? Wiemy doskonale, że nie. Prawda? A jednak pomimo wszystkich swoich wad, pomimo wszystkich swoich upadków, pomimo wszystkich swoich tych różnych złych rzeczy, widzimy, że ten człowiek był mężem według Bożego serca. I gdybyśmy się tak po ludzku zastanawiali, kto był większym grzesznikiem, czy Saul, czy Dawid, według ludzkich kryteriów, to moglibyśmy mieć problem, prawda? Ale Bóg patrzy zupełnie inaczej. I zastanawiając się nad tym, co to znaczy być mężem według Bożego serca, ja myślę, że powinniśmy zacząć od siebie. Jakże często kierujemy się naszym sercem, kiedy dobieramy sobie grono znajomych i przyjaciół, prawda? Czasami jest tak, że spotykamy kogoś pierwszy raz w życiu i mamy dobrą relację, dobry kontakt, dobrze się rozumiemy, dobrze nam się rozmawia, dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Nie potrafimy tego za bardzo wytłumaczyć, ale czujemy taką duchową więź, prawda? I myślę, że być mężem według Bożego serca, to znaczy być człowiekiem według Bożych oczekiwań, według Bożych myśli, według Bożych pragnień, według Bożych uczuć, według, moglibyśmy tą listę dalej rozszerzać. Kolejne pytanie. Kiedy Dawid otrzymał to świadectwo, że był człowiekiem według Bożego serca? Kiedy był już stary i miał za sobą długą listę swoich osiągnięć, sukcesów? Wcale nie. Pan Bóg wydał takie świadectwo o Dawidzie, kiedy ten był jeszcze bardzo młody. Kiedy nie miał żadnego dorobku, można powiedzieć, takiego widocznego dla ludzi. Kiedy nie miał żadnych osiągnięć, kiedy do niczego jeszcze nie doszedł, kiedy nie mógł się niczym pochwalić, ale już był człowiekiem według Bożego serca. Jak to możliwe u kogoś tak młodego? Jakie kryteria zastosował Pan Bóg? W pierwszej księdze Samuelowej czytamy, że Bóg mówi, że wyszukałem sobie wyszukałem sobie. Możemy sobie wyobrazić, że Pan Bóg musiał patrzeć na ten cały naród, musiał się przyglądać wszystkim mężczyznom i spośród całego narodu wyszukał sobie właśnie Dawida. Przeczytamy sobie kilka wersetów i kilka fragmentów Bożego Słowa. Myślę, że będziemy znali kontekst, bo nie będziemy czytać obszernych fragmentów. Pierwszy fragment, z którego możemy jakby coś się już dowiedzieć. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim pogardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Spośród 8 braci Pan Bóg wybiera najmłodszego. Można powiedzieć, że nie tylko z tego grona braci, ale z całego narodu wybrał tego, który najbardziej mu odpowiadał. Nie z wyglądu, nie z dokonań, ale z zupełnie innego powodu. Dlaczego Dawid? Dlaczego Dawid? Co takiego było w Dawidzie, że był według Bożego serca? Bo był ładny, bo był silny, bo był mądry. Myślę, że na Panu Bogu nie robi to żadnego wrażenia. Ale było coś takiego w Dawidzie, co sprawiło, że Pan Bóg powiedział do Samuela, kiedy wszedł Dawid, Pan Bóg powiedział tak, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Znany fragment, który opisuje moment namaszczenia Dawida. I widzimy, że Boże kryteria, Boże myślenie, Boże patrzenie jest zupełnie inne niż nasze. Pan Bóg pouczył Samuela, można powiedzieć, tak go troszkę lekko strofował i powiedział, nie patrz na jego wygląd, nie, na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. To dlatego Boże Słowo mówi, abyśmy bardziej niż wszystkiego innego strzegli własnego serca. Dlaczego? Bo tam jest źródło życia, prawda? Bo z serca pochodzą wszystkie te rzeczy, które wylewają się na zewnątrz. To jest miejsce, na które Pan Bóg patrzy. I kiedy Bóg szukał króla na miejsce Saula, wiecie, on patrzył na ludzkie serca, patrzył na serca wszystkich mężczyzn, którzy byli w Izraelu. I mogę powiedzieć tak, czy coś od tamtego czasu się zmieniło? Może Bóg dzisiaj nie szuka króla, ale myślę, że dzisiejszy czas to również jest czas, kiedy Bóg patrzy na ludzkie serca. Bóg dzisiaj również, mówiliśmy o tym, że Bóg dzisiaj tutaj jest. I On się przygląda. Nie przygląda się naszym ładnym strojom, naszym ładnym fryzurom, naszemu wyglądowi zewnętrznemu. Bóg na to nie patrzy, ale On patrzy i zagląda do twojego i mojego serca. I nie tylko dzisiaj tutaj na tym zgromadzeniu. On patrzy, zagląda w nasze serca każdego dnia. Powiem więcej, On patrzy tam cały czas. I albo jesteś takim człowiekiem, który jest według Bożego serca, albo nie. Co znajduje Bóg, kiedy patrzy w twoje i moje serce? Co On tam widzi? Co On tam może znaleźć? To, co Pan Bóg widzi w twoim i moim sercu, albo Mu się podoba, albo nie. To, co zobaczył Bóg w sercu Dawida, bardzo mu się podobało. Nikt inny nie otrzymał takiego świadectwa jak Dawid. To nie znaczy, że nie było takich ludzi, że Dawid był jedyną osobą w Izraelu, ale Dawid był pierwowzorem, tak jak Abraham jest dla nas pierwowzorem wiary i patrzymy na niego. Gdy chcemy naśladować wiarę, gdy chcemy się dowiedzieć, co to jest wiara, to patrzymy na Abrahama. Gdy chcemy zobaczyć, co to jest pokora, jak wygląda pokora taka w praktyce, w życiu codziennym, w takich relacjach międzyludzkich, to patrzymy na Mojżesza. I kiedy chcemy zobaczyć, co zrobić, jakimi mamy być, żeby nasze serca podobały się Panu, to patrzymy na Dawida. Co takiego było w sercu Dawida, że Bóg powiedział, to jest mąż według mojego serca. Spróbujmy popatrzeć na serce Dawida. Spróbujmy zajrzeć do środka i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy możemy zajrzeć Dawidowi do serca? Moglibyśmy powiedzieć, no to może uczynić tylko Bóg, prawda? Czy możemy zobaczyć, co tam się znajdowało? Czy to jest możliwe? Powiem tak, Boże Słowo mówi, że z obfitości serca mówią usta. To, co mówimy, w dużym stopniu odzwierciedla stan naszego serca. Tylko nie to, co mówimy tutaj. To nie jest ten moment, kiedy ja mówię do was z kazalnicy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co jest w moim sercu, to nie jest właściwy moment. Musielibyście zobaczyć mnie w różnych życiowych sytuacjach, kiedy, jak to się mówi, ktoś nadepnie człowiekowi na odcisk, kiedy są różne momenty, kiedy się denerwujemy, kiedy reagujemy, kiedy zachowujemy się, wtedy wychodzi z nas, prawda, to, co tam faktycznie jest. Bo potrafimy grać rolę odpowiednią do sytuacji w różnych momentach naszego życia, ale są takie momenty, kiedy tego nie da się ukryć, kiedy to, co jest w sercu, wylewa się na zewnątrz. Tak mówi Boże Słowo. I kilka takich fragmentów przeczytam, które jakby pokażą nam nie cały, nie pełny obraz stanu serca Dawida, ale pokażą nam, myślę, takie ważne punkty i taki sposób myślenia Dawida. To, co, myślę, Panu Bogu się podobało. 1 Samuelowa, 17 rozdział. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Tak myślał Dawid. Tak on myślał w swoim sercu. I to jest jedna z rzeczy, którą Pan Bóg znalazł w sercu Dawida. To jest to, co Dawid tam nosił. On tak myślał, on tak uważał i on tak żył. I on tak działał, i on tak funkcjonował. On wychodził do walki w imieniu Boga, który go wyrwał wcześniej i który go wyrwie. A czy był to lew, czy niedźwiedź, czy Goliat, czy zwykła życiowa sytuacja, to nie miało żadnego znaczenia. On za każdym razem, w każdą sytuację wchodził tak samo, w taki sam sposób. Ten Filistyńczyk będzie jak jeden z nich. Goliat był kolejną taką przeszkodą w jego życiu, z którą rozprawiał się zawsze tak samo. Wiecie, dla niego taka Boża obecność i to, że on, tak jak czytamy, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, to nie była niedzielna teoria. To było całe jego życie, to była praktyka dnia codziennego. On, to co widzimy w 17 rozdziale można powiedzieć, w całej pełni. On to praktykował, kiedy był sam ze swoimi owcami, kiedy nikt go nie widział, kiedy był sam na sam ze swoim Bogiem i później to wszystko, można powiedzieć, mógł zobaczyć cały naród, kiedy pokonał Goliata. Gdyby Dawid na co dzień tak nie żył, nie odważyłby się na coś takiego w krytycznym momencie. On nie był uzbrojony tylko i wyłącznie w tą procę i kamienie, ale on szedł w imieniu Pana Boga Zastępów. Dawid tak żył każdego dnia. To była jego codzienność. To była jego taka normalność. W ten sposób myślał, w ten sposób funkcjonował i w ten sposób się zachowywał. I Goliat był kolejną przeszkodą w jego życiu, którą pokonał, idąc z Bogiem, żyjąc z Bogiem i mając świadomość, że tak naprawdę za wszystkim stoi Bóg. Kolejna sytuacja z życia Dawida. 1 Samuelowa, 26 rozdział i od 7 wersetu. A gdy Dawid i Abiszaj przyszli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, bo któż podniesie rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie. I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Kolejny obrazek, który nam odsłania serce Dawida, jego sposób myślenia, jego sposób podejmowania decyzji. Kiedy wyobrazimy sobie tą sytuację, że śmiertelny wróg Dawida, który gdyby go tylko spotkał bez żadnego wahania, by go natychmiast zabił. I można powiedzieć, nadarza się wspaniała okoliczność. Nawet współtowarzysz mu mówi, że to Bóg tą sytuację zaaranżował, że to wszystko jest dzięki Bogu i teraz tylko musisz zrobić ten jeden ruch, aby uwolnić się od tego śmiertelnego niebezpieczeństwa. Pomyślmy, jak wielka pokusa. Jaka wspaniała możliwość, aby w jednej sekundzie zmienić swoje położenie, znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Nikt nie będzie protestował. Każdy przyzna, że Dawid miał do tego prawo, że postąpił słusznie. Nawet znajdą się tacy, którzy mu powiedzą, że to sam Bóg stworzył mu taką możliwość. Ale wiecie, Dawid nie robi tego. Dlaczego? Dawid nie zrobił tego i Dawid jako namaszczony król musiał się tułać dalej i uciekać, dlatego że Dawid jakby oddał swoje życie w Bożą rękę i uznał, że tylko Bóg jest w stanie zmienić jego sytuację. Nie chciał się ratować sam. Nie chciał robić czegoś, co byłoby niezgodne z Bożą wolą. Bóg go namaścił na króla Dawida. Bóg go wprowadził w tą sytuację i Bóg był odpowiedzialny za jego życie i za wszystko, co się z nim działo. Nie chciał przyłożyć do ręki, swojej ręki do tego, aby przyspieszyć Boży plan, żeby cokolwiek zmienić. Dlaczego? Bo wiedział, że nie ma do tego prawa. I nie zrobił tego. I właśnie to znajdowało się w sercu Dawida. Myślę, że to była jedna z tych rzeczy, które Pan Bóg zobaczył, kiedy patrzył w jego serce. Kolejna rzecz, którą możemy tam zobaczyć. Druga księga Samuelowa, 7 rozdział. Gdy pewnego razu król Dawid siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: patrz, Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. To był czas, kiedy Dawid miał spokój, nie toczył akurat żadnej wojny, co nieczęsto mu się zdarzało. O czym myśli w takim momencie? Gdzie wędrują jego myśli? Można powiedzieć, powinien miło spędzać czas, prawda? Powinien się rozerwać, powinien odpocząć, powinien się zregenerować. Może powinien sobie znaleźć jakieś hobby, żeby się czymś zająć. O czym on myśli? Jego myśli ciągle kręciły się wokół Bożych spraw. Ciągle nie był zadowolony. Ciągle miał jakiś niedosyt. Nie z tego, co ma, ale z tego, jak służy Bogu. Jego myśli ciągle krążyły wokół Boga. Kolejna historia z życia Dawida, druga księga Samuelowa, 9 rozdział. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon, a Dawid rzekł: Mefiboszecie, a ten na to: oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid: nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty zaś sam będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Pomyślmy, król, który ma na głowie całe państwo. Był królem, był sędzią, był dowódcą armii, miał mnóstwo spraw na głowie, tak wiele rzeczy zaprzątało jego umysł. Tak wieloma rzeczami musiał się każdego dnia zajmować i nagle znajduje czas dla jakiegoś kulawego człowieka, z którego w dodatku nie mógł mieć żadnego pożytku, który nic nie mógł dla niego zrobić i który tak naprawdę nic dla niego nie znaczył. A jednak taki człowiek, ze względu na to, że pochodził z rodziny Saula, z rodziny Jonatana, jego przyjaciela, znalazł miejsce przy królewskim stole. Dawid miał wszystko, co mógł mieć człowiek w tamtych czasach, a jednak potrafił też myśleć o innych ludziach. Był bardzo praktyczny. Kolejna sytuacja, bardzo znana. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpi. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Znamy tą historię, prawda? Dawid wydaje wyrok tak naprawdę na samego siebie. Ale wiecie, jego oburzenie na to wyrządzone bezprawie, chociaż sam to bezprawie wyrządził, ale jego oburzenie było prawdziwe, jego gniew był prawdziwy. Ten gniew, on wypłynął z głębi jego serca, tak reagował Dawid. Kolejna rzecz, kolejna historia, kiedy Dawid musiał uciekać przed swoim synem, Absalomem. Myślę, że znamy tą historię również. Kiedy Dawid ucieka z Jerozolimy, gdy ucieka z garstką ludzi z pewnego miasta, wychodzi człowiek i zaczyna królowi złorzeczyć. 16 rozdział 2 księgi Samuelowej. A gdy król przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył, obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku, sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w jego, w miejsce którego zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Seruji, do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział: co wam do tego, synowie Seruji? Niech złorzeczy, gdyż to pan nakazał mu złorzecz Dawidowi. W takim razie któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli mój własny syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Co byś zrobił w sytuacji Dawida? Być może jesteś w takiej sytuacji. Być może byłeś, a może się jeszcze dopiero znajdziesz w przyszłości. Mógł uwolnić się od tego człowieka w bardzo prosty i łatwy sposób. A jednak Dawid przyjmuje tą niesamowicie upokarzającą dla niego sytuację. Przyjmuje jako coś, co pochodzi od Boga. Nie protestuje, nie sprzeciwia się, nie odpowiada złorzeczeniem, nie wysyła tam jakiegoś żołnierza, żeby mu uciął głowę, tak jak mu to zaproponowano. Zdaje się na Boga. Namaszczony król pozwolił obrzucać się kamieniami i obelgami. Przyjmuje to wszystko w taki naturalny sposób na siebie. Był zdany na Boga w każdej sytuacji i w tej też. Czytając to, możemy zobaczyć kolejną rzecz, która znajdowała się w sercu Dawida. No mam jeszcze tutaj kilka rzeczy, które myślę, że znamy historię, prawda? I o tych rzeczach, kiedy kazał policzyć lud i Bóg mu kazał wybrać sobie jedną z plag, prawda? I inne sytuacje. Możemy to wszystko zobaczyć w Bożym Słowie, że Dawid był zdany na Boga. I powiem tak, zajrzeliśmy do serca Dawida. Dzisiaj Pan Bóg zagląda do naszych serc. Co tam znajduje, bracie i siostro? Co tam widzi? Jak reagujemy w podobnych sytuacjach? Myślę, że widzimy analogię do swojego życia, prawda? Powiem tak, cokolwiek mamy w naszych sercach, Bóg to widzi. Bóg jest tego świadomy. O Dawidzie możemy powiedzieć, że polegał na Bogu, że jemu ufał. Nawet wtedy, kiedy został królem, nic się nie zmieniło. Polegał na Bogu, zawsze na Niego liczył. Zawsze do Niego się uciekał, Jemu powierzał swój los, swoje życie. Jego życie było zupełnie oparte na Bogu od początku do końca. Czy był pasterzem, czy był banitą, czy był królem, czy był wygnanym królem. Nic się nie zmieniało. Ta rzecz nie zmieniała się nigdy. Dawid cały czas polegał na Bogu. Miał chwilę słabości, to prawda. Miał chwilę upadku. Miał chwilę strasznych upadków, ale potrafił się za każdym razem się podnieść. I nawet to pokazuje, co było w jego sercu. Kiedy przyszedł do niego prorok Natan i kiedy jego grzech ujrzał światło dzienne, to Dawid powiedział: zgrzeszyłem. Nie szukał usprawiedliwienia, nie szukał wymówek, nie próbował tego w jakiś sposób wytłumaczyć. Był całkowicie zależny od Boga i cały czas tak żył. Nie ratował się sam swoją własną ręką. Czekał na to, co zrobi Bóg, nawet za cenę swojego życia. A co znamy, bracia i siostry? Dzisiaj może nie stoimy przed takimi dramatycznymi wyborami, przed jakimi stał Dawid. ale mamy swoje decyzje, swoje wybory, prawda? Możemy sobie czasami pomóc, pójść drogą na skróty, w jakiś sposób gdzieś tam coś pociągnąć za jakieś sznurki, żeby pewne sprawy przyspieszyć, żeby uchronić się przed czymś. Wiecie, Dawid zawsze szedł Bożą drogą. Zawsze widzimy, że jego decyzje były bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne. Czy jesteś człowiekiem według Bożego serca? Jak wyglądamy w tej dziedzinie naszego życia? Sami nie zmienimy naszego serca. To jest kolejna prawda. Ale wiecie, Jezus Chrystus umarł po to, aby nasze serce podobało się Bogu. W księdze Ezechiela czytamy: wtedy ja dam wam nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Jeśli zobaczyłeś siebie w tej historii, myślę, że no nie będziemy pewnie tacy jak Dawid, ale mamy cel, do którego możemy zmierzać. Mamy Boże Słowo, które jest odpowiednim narzędziem do tego, aby zmieniać nasze serce. Słowo Boże żywe, Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić zamiary i myśli człowieka. Sięga głęboko aż do samego dna naszego serca. Pozwólmy Panu Bogu zmieniać w naszym sercu to, co jeszcze Mu się nie podoba. Nie bójmy się iść Jego drogą, tak jak szedł król Dawid. To nie jest droga łatwa, to nie jest droga prosta, ale to jest droga najlepsza. To jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. Niech Bóg da nam mądrość, abyśmy podejmowali właściwe decyzje, abyśmy potrafili, tak jak Dawid, nie szukać swojej własnej korzyści, ale postępować zgodnie z prawdą Bożego Słowa, abyśmy stawali się mężami, niewiastami według Bożego serca. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo. Amen.
Amen. 267.